Co bije, tak? No nie, nie, tutaj muszę gdzieś płaskę przypniemy. Tak, bracia, siostry, cieszę się, że mogliśmy dotrzeć i dziękuję za waszą gościnność. Wczoraj już mogliśmy tutaj przyjechać, zanocować i dzisiaj już tak odprężeni. Noga już nie chodzi, tak wiecie, jakby mogła dzisiaj chodzić, gdybym podróżował. Bóg jest dobry. Chcieliśmy śniegu, tęskniliśmy wszyscy, tak? Mamy. A że troszkę trudniej się jeździ, nie szkodzi. Nie szkodzi. No tak, z Chociwla. I właśnie przyjechaliśmy z Chociwla wczoraj wieczorem i z naszego zboru tam, w którym jeszcze służymy, też dla was serdeczne pozdrowienia. Dzisiaj były wspomniane słowa z Ewangeliana z 6 rozdziału, te, gdzie Pan Jezus mówił: szukajcie chleba, który nie ginie, tak wysoko, wysoko, gdzieś tam jest nakaz szukania czegoś, ale ja dzisiaj chciałem sprowadzić nas na ziemię. Sprowadzić nas na ziemię, tam gdzie przyszedł właśnie ten, który przyszedł z niebios, tak, Boży Syn. Kiedy myślimy o Jezusie, niedawno mieliśmy Boże Narodzenie, dzisiaj miesiąc od Wigilii, a już za chwilę w perspektywie już mamy Wielkanoc. I kiedy myślimy w czasie Bożego Narodzenia o Jezusie i w ogóle zwykle myślimy od Jego narodzenia, ale to jest ten, który był zawsze, jest współistotny Ojcu i On był zawsze i do nas przyszedł z luksusu, z chwały, przyszedł naprawdę na niską, niską ziemię. I o tym mówimy i dzisiejszy temat mojego przesłania to przyszedłem, aby służyć. Słowa Jezusa, przyszedłem, aby służyć. I Izajasz w 64 rozdziale, w pierwszym wierszu woła: i obyś rozdarł niebiosa i stąpił, aby przed tobą stopniały góry. Tak? I Izajasz to słowo wypowiedział, napisał i minęło 700 lat i to się wypełniło właśnie w przyjściu Jezusa, który przyszedł na naszą ziemię, stąpił tu, aby stopniały przed nim wszelkie góry, wszelkie przeszkody. Po to On przyszedł tutaj i zamieszkał pośród nas, stał się jednym z nas. Czwarty wiersz tego fragmentu mówi: i od wieków nie słyszano, w uszy nikomu nie wpadło, oko nie widziało poza tobą Boga, który by działał na rzecz tego, który go oczekuje. Oto Bóg stąpił i przyszedł i stał się jednym z nas i zamieszkał wśród nas i przyszedł do tych, którzy go oczekują. Jezus, Bóg, przychodzi do tych, którzy go oczekują. Chociaż ten czas, kiedy Jezus przyszedł 2000 lat temu, nie był specjalnie czasem takiego wielkiego oczekiwania. Raczej ludzie byli zajęci swoimi sprawami. Tych, których spotykamy, tam dwie osoby w świątyni, kilka osób, o których Nowy Testament nam mówi, Ewangelii nam mówią, że oni oczekiwali. To były wyjątki. To był czas, kiedy ludzie zajęci byli swoimi sprawami. Być może, kiedy dzisiaj patrzymy na dzisiejszy świat, widzimy to samo, że ludzie są zajęci swoimi sprawami. Kiedy strach przed wirusem wiosną tego roku, zimą, wiosną tego, zeszłego roku przyszedł, tak jakby ludzie bardziej szukali Boga, bardziej się interesowali. Mam wrażenie, że jakby oswoili się z tym. Oswoili się z tym, myśmy się oswoili z tym, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Bo wiosną ja myślałem, że jakby ludzie sobie przypomnieć, że w ogóle jest śmierć. I to było dobre, takie otrzeźwienie. Teraz znów gdzieś troszkę jakby zapominamy, to staje się normalne, przyzwyczajamy się do różnych niewygód. Więc Jezus przyszedł na ziemię i jego celem był krzyż. On zmierzał do krzyża. Uczniowie w to nie wierzyli, ci, którzy korzystali z Jego chwały, z Jego mocy, nie myśleli o tym, że On zmierza do krzyża. I co się działo między Jego narodzeniem a krzyżem? Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 wiersz, Jezus mówi: albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Tak? Ten okres między Jego narodzeniem a krzyżem to okres służby tak intensywnej, że czasami czytamy, że nie mieli czasu On, Jego uczniowie, zjeść, nie mieli czasu na odpoczynek, jak gdzieś uciekli, próbowali uciec nawet, w jakiś zakątek odpłynęli łodziami i takich ludzie znaleźli. Jego życie było tak intensywne, że rodzina uznała, że on szaleje, że oszalał po prostu. Tak na niego patrzyli. Takie było jego życie. Jezus mówi: ale ja przyszedłem, aby służyć. Ja przyszedłem. Jezus miał to w sercu, przyniósł to i pokazał nam, co było w sercu Boga. Co jest w sercu Boga? Służenie tym, którzy potrzebują. On przyszedł, aby służyć słabym, odrzuconym, wzgardzonym i ostatecznie, jak Słowo nam mówi, oddać swoje życie, oddać swoje ciało na doskonałą ofiarę za grzech. Szwajcarski pastor Martin Bullman napisał w swojej książce Kochać Kościół: służyć biednym oznacza przyswoić sobie postawę Jezusa wobec słabych, materialnie upośledzonych, wdów, sierot i cudzoziemców. Miłosierdzie stanie się stopniowo stylem życia. Sam Jezus powiedział nam wyraźnie: kto służy ubogim, służy Bogu. 25 rozdział Ewangelii Mateusza bardzo wyraźnie nam i dobitnie o tym mówi, że służyć Bogu to służyć potrzebującym. I Słowo Boże nas kieruje do tej postawy, do tego, co jest w sercu Boga i co powinniśmy my, mając Ducha Świętego, mieć w naszych sercach, co powinniśmy mieć. Piąta Księga Mojżeszowa, oczywiście można by było wiele miejsc czytać, ale Piąta Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, 17-18 wiersz czytamy: gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Bóg, kiedy nadawał swoje prawo, kiedy wprowadzał Izraelitów do ziemi obiecanej, do ziemi płynącej mlekiem i miodem, gdzie zboża pięknie rosły, dał nakazy, w których powiedział: masz się troszczyć o przybysza, masz się troszczyć o ubogiego, nie będziesz żął swojego pola do końca, tak? Zostawisz kawałek pola swojego niezrzęte, aby ubogi, który nie ma pola, by przyszedł i zżął. Kiedy czytamy Księgę Rut, widzimy, że tam spełnienie tego. Te dwie kobiety, które nic nie miały, nie zginęły z głodu. Dlaczego? Bo takie było prawo w Izraelu, że mieli żniwiarze, kiedy kłos mu upadnie, nie miał prawa go podnieść, to, co zawiązał w snopie, to było jego. To, co upadło, należało do ubogiego. to prawo pokazywało serce Boga, które ma, w którym my mamy udział. Zachariasz w 7 rozdziale mówi, tak mówi Pan zastępów, wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich. Nie zamyślajcie w swych sercach nic złego, jedni przeciw drugim. Tak Bóg przemawiał na różne sposoby o postawie, którą powinniśmy mieć. Nasze słowa, nasze czyny, one wypływają z postawy naszego serca. I o to mamy zabiegać, żeby mieć właśnie taką postawę, jaka jest w sercu Boga. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciw drugim. Jak mamy to praktykować w naszym życiu? Trzecia Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 35 wiersz, niżej czytamy. Jeśli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. W tamtych czasach Starego Testamentu, jeżeli rodzina zubożała, interes się nie udał, czy pole nie wydało plonu, czasami ludzie zaprzedawali się w niewolę obcym, czy dzieci swoje, żeby ratować się, ale Bóg mówi, nie tak będzie między wami. Wspomożesz swojego brata, któremu się powinęła noga i nie pozwolisz, aby on gdzieś odszedł od ciebie. Czy zaprzedał się w niewolę, czy udał się gdzieś szukać chleba. Pomożesz mu w waszej ziemi żyć i będziesz go wspierał. Grupa wierzących chrześcijan w Szwajcarii zauważyła napływ imigrantów do ich kraju i zauważyli, że oni mają braki. Czasami brakuje im jedzenia, brakuje im odzieży i zaczęli wspierać tych ludzi materialnie. Ale za tym poszło to, że uszy tych ludzi otwierały się. Oni widzieli ludzi, którzy żyją w dostatku i wychodzą do nich na ulicę, dzielą się, ich serca tych imigrantów były poruszone i zechcieli słuchać Ewangelii. I zobaczyli, że właśnie przez czynienie dobra, przez okazywanie miłosierdzia tym przybyszom, oni otwierają ich serca na Boże Słowo. Że to jest sposób na dotarcie z Ewangelią do tych przybyszów. Wielu ludzi o muzułmańskich korzeniach, gdzie gdyby byli w ich kraju, tam nie wolno głosić Ewangelii. Kiedy przyszli do nas, mamy do nich dostęp. Kilka lat temu oburzaliśmy się na otwieranie granic dla właśnie nieproszonych gości, którzy siłą wtargnęli, wchodzili do naszych krajów, budowano mury, siatki, żeby ich nie wpuszczać. I do niektórych miejsc oni jednak dotarli. Legalnie, nielegalnie. Jak już byli, to już byli legalnie. Obserwowałem kościół w Szwecji. Kiedy rozmawialiśmy, ja krytykowałem tą, przyznaję się, tą otwartość, ich taką naiwność. Ale co zrobili moi przyjaciele? nie mieli wyjścia, ci ludzie już byli. Mogli ich odpychać, izolować się od nich, ale ten kościół, akurat z którym my mamy tam kontakt, w Orebro, oni po prostu zaczęli otwierać się na tych ludzi. Oni już są, to jest fakt. Zaczęli się nimi troszczyć, pomagać im. Nawet nasi przyjaciele zrobili to na wpół nielegalnie. Chciano takiego młodego człowieka, który nie miał udokumentowanego pobytu, chciano wysłać go do jego kraju, chyba do Afganistanu. I nasi przyjaciele przygarnęli go. Powiedzieli, my składamy gwarancję za niego, będziemy go karmić, nie będzie na garnuszku państwa, my będziemy go karmić, damy mu mieszkanie i będziemy go kształcić. Dzisiaj ten człowiek pracuje i nawrócił się do Chrystusa, jest Bożym dzieckiem, ale to ich kosztowało. Kosztowało ich pieniądze, konkretne pieniądze. Kosztowało im pewien dyskomfort, że obcy człowiek jest w ich domu, że jest chłopiec w domu, gdzie mają córkę. Lata temu my baliśmy się przyjąć, mieliśmy propozycję być rodziną zastępczą dla chłopca lata temu i nie zgodziliśmy się. Mieliśmy jakieś obawy, no mamy córki. I teraz wiem, że to był też błąd, że nie zgodziliśmy się. Ale to jest takie praktyczne zastosowanie tego, co Bóg do nas mówi. Bóg stworzył ten świat bez ubóstwa. Jak wiemy, tak, w raju było wszystko. I Bóg nie wymyślił ubóstwa. Ono przyszło wraz z upadkiem. Ono przyszło wraz z upadkiem. Jak mamy odnieść się do ubóstwa, które ciągle właśnie ma miejsce? Piąta Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. Czytamy, bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. To jest ciekawe. I nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci w dziedziczne posiadanie. Jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga swego i starannie spełniał to przykazanie, które ci dziś daję, gdyż Pan, Bóg twój, błogosławić ci będzie, jak ci obiecał, abyś wielu ludom pożyczał w zastaw, ale ty sam nie będziesz się zapożyczał i dawał zastawu. Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą nad tobą panować. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem, lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu pod dostatkiem, czego mu będzie brakowało. Strzeż się, aby nie powstało w twoim sercu niegodziwa, żeby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl. Zbliża się siódmy rok umorzenia długów i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana i grzech będzie ciążył na tobie. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz, za to bowiem błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój i każdemu, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi i dlatego nakazuję ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swym bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Krótki fragment i jakby jest zaprzeczenie. Nie będzie, jest Boża obietnica, nie będzie ubogiego. Nie będzie ubogiego. A z drugiej strony zawsze ubogich mieć będziecie. Dlaczego nie będzie ubogiego? Dlatego, że nikt nie zubożeje, że nikomu się nie przydarzy krach jakiś finansowy? Nie. Bóg mówi, nie będzie wśród ciebie ubogiego dlatego, że ty na to nie pozwolisz. że ty podzielisz się, że ty się podzielisz z każdym, kto będzie potrzebował. Dlatego nie będzie ubogich. Dlatego nie będzie nikogo, kto by z głodu umarł, bo Boży lud będzie się o swoich troszczył. Czytaliśmy ten fragment z prawa Starego Testamentu. Tam było takie prawo, że w siódmym roku, co każdego siódmego roku umarzane były wszystkie długi. I teraz wyobraźcie sobie, szósty rok, zbliża się ten siódmy, umorzenia długów, a tu przychodzi do ciebie bliźni i mówi: pożycz mi. To znaczy daj. Tak naprawdę znaczy daj, bo ja ci nie zdążę już oddać. I co wtedy? Myślisz tak, jak w pierwszym roku pożyczasz, no to jest szansa, tak? 6 lat na zwrot, ale jest siódmy rok. Nie za bardzo on już odda. Będziesz z urzędu musiał mu umorzyć ten dług za chwilę. I Bóg mówi: nie zamykaj swojego serca. Pan Jezus to inaczej ujął, że mamy, kiedy ktoś przychodzi, chce pożyczać, mamy nie oczekiwać zwrotu. Tak po prostu, Pan Jezus tak to ujął, że mamy nie spodziewać się zwrotu. Dajemy. Pożyczam, ktoś mówi: no chcę pożyczyć od ciebie, ale no może mu jest tak ciężko, że nie będzie mógł. I trzeba w swoim sercu się zgodzić z tym: może on mi nie odda. No i nie szkodzi. Przebaczam. Puszczam to. I do tego Bóg nas zachęca i mówi tak: ja prowadzę ścisłą księgowość. Ja ci zwrócę, ja ci będę błogosławił, taką postawę. Kiedy ty swojego serca będziesz udzielał potrzebującym, ja zaspokoję każdą twoją potrzebę. I oczywiście słowa Ewangelii się sprawdzają. Słowo Boże się sprawdza. Kiedy dajemy, kiedyś to do nas wraca, nie wiemy jak, może nie z tych rąk, przez inne ręce, ale Bóg naprawdę błogosławi, kiedy mamy szczodre serce. Prorok Izajasz bardzo radykalnie podchodzi do tego i w 58 rozdziale mówi: lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Tak, od szóstego wersetu niżej. Od szóstego wersetu niżej. Izajasz 58, od szóstego. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych i bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się odwrócisz. Nie odwrócisz, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Dziękuję. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Izajasz mówi, że to nie sztuka nie jeść, nawet jak faryzeusze 2 razy w tygodniu, ale mówi o naszym sercu, że prawdziwy post jest w naszym sercu. To jest okazywanie miłosierdzia, czyli niezasłużonej miłości. Kiedy twój brat zubożeje, możesz pomyśleć: mógł mądrzej gospodarzyć, mógł lepiej zatroszczyć się. To jego błąd, niech ponosi konsekwencje. On ponosi konsekwencje. A ty masz nie sądzić, tylko wyciągnąć swoją rękę. Więc Bóg wzywa nas do prawdziwej prawdziwej sprawiedliwości polegającej na okazaniu miłosierdzia ludziom potrzebującym. Przyjście Jezusa na ziemię to akt największego miłosierdzia. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, mówi Słowo Boże. Więc Bóg w osobie swojego Syna pokazał nam też, jak mamy żyć. Pokazał nam prawdziwy styl życia, jaki powinny mieć Boże dzieci. Widzimy to w życiu Jezusa. I kiedy Jezus czytał w Ewangelii Łukasza 4:18, on czytał, cytował proroka, tam wypowiedział takie słowa: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Tak, taka deklaracja służby Jezusa, i on mówi, abym zwiastował możnym tego świata, którzy mnie przyjmą w swoich pałacach? Nie. Ubogim dobrą nowinę. A tak jak już powiedziałem, czasami właśnie jest tak, że to serce ubogich otwiera się na dobrą nowinę, kiedy dostaną właśnie jeść. Niektórzy to krytykują, takie działania socjalne, ale one, to jest też nasza miłość, okazanie miłości, i to otwiera serca ludzi nieznających Boga na Boga. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 20 wiersz. A on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Kiedy Jezus powiedział te słowa? Powiedział je po tym, jak zobaczył tłumy ludzi potrzebujących, które do Niego przychodziły. Przychodzili udręczeni, umęczeni, schorowani, i On ich uzdrawiał, On zaspokajał ich potrzeby. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 wiersz, 35 i niżej. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał ich w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł do uczniów swoich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Jezus, patrząc na tych ludzi, użalił się. Dosłownie, gdyby to słowo przetłumaczyć, rozdzierały się Jego wnętrzności. On fizycznie cierpiał, kiedy patrzył na tych ludzi potrzebujących. Po prostu cierpiał, przeżywał wewnętrzny ból. Rozdzierały się Jego wnętrzności. Przepraszam. Rozdzierały się Jego wnętrzności. Tak bardzo cierpiał. Widząc, współczuł, naprawdę współczuł. Jeszcze raz zacytuję Martina Bulmana, szwajcarskiego pastora. Całe życie Jezusa skupiało się na jednym: wyjściu ku potrzebom ludzi i okazaniu im Bożego miłosierdzia. Przyszedł na ziemię, aby uwolnić ich od tego, co ich przygniatało. Poprzez swoją śmierć zgładził naszą winę, zabrał od nas to, co stawia pod znakiem zapytania całe nasze życie: ludzki grzech, a tym samym również śmierć. Jezus poszedł nawet o krok dalej i skonfrontował ludzi, którzy uważali się za szczególnie duchowych, podstawiając im jakby lustro przed twarzą. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 13 wiersz. Ale przeczytajmy od 10. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus, byśmy powiedzieli, zadawał się, jadał, to znaczy, jeżeli w tamtych czasach ktoś z kimś jadł, to znaczy, że akceptował go. I Jezus jadał z ludźmi, którzy byli wyrzuceni za nawias społeczeństwa, ludzi o złej reputacji. On z nimi przebywał, z nimi jadał i był za to krytykowany przez ludzi, którzy uważali siebie za sprawiedliwych. I mówi: idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nasze miłosierdzie jest dla Boga znacznie ważniejsze niż jakakolwiek inna forma pobożności. Bogu chodzi o nasze serce, naszą postawę wobec tego, co Jemu leży na sercu. Czy dajemy przyzwolenie, aby ludzka krzywda dotykała naszych serc? Czy odwracamy się? Czy raczej skłaniamy serca ku tym, którzy potrzebują? 25 rozdział Ewangelii Mateusza, który wspominaliśmy. 34 wiersz. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. I w 40 wierszu Jezus odpowiada: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Mówimy o służbie Jezusowi, ale ona, ta służba w tej chwili, w dzisiejszych czasach, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, ona wyraża się przez to, że służymy tym, którzy potrzebują, którzy potrzebują. I mamy obietnicę w Bożym Słowie, że każdy, kto okazuje miłosierdzie i okazuje dobroć potrzebującym, otrzyma nagrodę. 14 rozdział Ewangelii Łukasza jest, mówi, że otrzymacie nagrodę, jeżeli tutaj działacie bezinteresownie, dajecie bezinteresownie, otrzymacie nagrodę w dniu zmartwychwstania. Jakub w swoim liście, 2 rozdział, 17 wiersz, mówi: taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 5 wiersz 2 rozdziału mówi: posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Czy widzimy serce Jezusa? Czy widzimy serce Jezusa? Jego serce jest z tymi, którzy są słabi, którzy są potrzebujący. Serce Jezusa jest z tymi. Pana Jezusa nie ma fizycznie na ziemi. Jest, co Boże mówi, że my jesteśmy ciałem Chrystusa. Jesteśmy tutaj powołani, aby to, co On czynił, abyśmy my dzisiaj czynili wobec tych, którzy nas otaczają. Pan Jezus opuścił niebo, opuścił chwałę, niewyobrażalną dla nas chwałę, aby okazać miłosierdzie Tobie i mnie. I jaka jest moja odpowiedź, jaka jest Twoja odpowiedź na Jego łaskę? Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.